Dzień dobry pani profesor.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
Dokładnie 14 marca 2020 roku ogłoszono w Polsce stan zagrożenia epidemicznego, no ale nie zdążyliśmy się z nim za bardzo oswoić, bo kilka dni później wprowadzono już brzmiący groźnie stan epidemii. Teraz po 2 latach odwołany. No ale mamy stan zagrożenia. Co to oznacza?
Tak naprawdę to z dnia na dzień nic się nie zmieniło. Nadal mamy zachorowania. Rzeczywiście spowodowane w większości wariantem Omikron, który wywołuje chorobę o lżejszym przebiegu. Nie mamy tylu hospitalizacji. Natomiast fakt zmiany nazwy stan pandemii po prostu jest określeniem legislacyjnym, ponieważ stan pandemii umożliwia podejmowanie działań takich, które wymagają dodatkowej legislacji. Czyli na przykład zmiana profilu danego szpitala, czy utworzenie szpitala tak zwanego jednoimiennego. Na to pozwalały przepisy, które włącza się w momencie ogłoszenia stanu pandemii. Natomiast stan zagrożenia pandemicznego de facto nic nie zmienia.
Zwłaszcza, że już żadnych ograniczeń nie ma praktycznie, poza tymi maseczkami w placówkach medycznych, w aptekach. A z czym powinniśmy się bardziej liczyć? Z tym, że wkrótce i ten stan zagrożenia epidemicznego właśnie będzie odwołany, wrócimy do pełnej normalności, czy raczej z tym, że może wrócić stan epidemii, na przykład jesienią, bo teraz mamy wiosnę, lato, wiadomo, te wirusy inaczej wtedy się zachowują. Znamy to już.
Nie można takiej sytuacji wykluczyć. ACDC, czyli instytucja, która zajmuje się nadzorem nad chorobami zakaźnymi i kontrolą, przygotowuje nas na możliwość dalszego rozwoju epidemii w różnych wariantach. Ten najbardziej optymistyczny to jest taki, że wariant Omikron będzie ewoluował dalej w stronę łagodniejszego wariantu, który będzie powodował, tak jak inne koronawirusy znane do tej pory, łagodne zakażenia górnych dróg oddechowych, lub będzie wymagał dawek przypominających szczepienia dla grup szczególnie wrażliwych, czyli dla osób po transplantacjach, osób szczególnie narażonych na ciężki przebieg choroby. To jest ten taki wariant pośredni i ten najgorszy, że pojawi się zupełnie coś nowego, co będzie stanowiło znowu większe zagrożenie.
A jeśli to coś nowego, nie daj Boże, się pojawi, to przejdziemy nad tym do porządku dziennego, czy wrócimy jednak do stanu epidemii i tych wszystkich obostrzeń?
To wszystko będzie zależało, jaki to będzie wariant, jakie będzie to zagrożenie. Sytuacja jest o tyle inna, że jesteśmy już przygotowani. Są instytucje i takie, które zajmują się nadzorem, czyli zbierają próbki z całego świata, które charakteryzują pojawiające się warianty. Jeżeli on będzie zwiększał swoją intensywność, będzie stanowił zagrożenie, będą podejmowane odpowiednie działania. Prace trwają nad szczepionką, która byłaby uniwersalna na wszystkie warianty, czyli uderzałaby w taką część wirusa, która jest wspólna dla tych wszystkich wariantów. No i oczywiście mamy nowe leki, które się pojawiły, które też pomagają w walce z zachorowaniami. W związku z tym, nawet gdyby się pojawiło wzrost zachorowań, to jesteśmy już inaczej przygotowani.
Mówimy i myślimy o tym koronawirusie, a co z innymi chorobami zakaźnymi, bo pojawiły się niepokojące informacje, że straciliśmy odporność zbiorową na równie groźną odrę i ponoć też krztusiec, czyli choroby, o których już praktycznie zapomnieliśmy tak naprawdę.
Tak, w różnych częściach świata, w różnych regionach mamy poziom wyszczepienia, który nie daje nam tak zwanej odporności zbiorowiskowej. I nie myślę tylko tutaj o ruchu migracyjnym z Ukrainy do Polski, ale też w świecie jest bardzo wielu uchodźców. Od 2015 roku obserwujemy wielki kryzys migracyjny. W wielu krajach przemieszczają się ludzie z powodów różnych konfliktów wojennych, konfliktów etnicznych, a nawet zmian klimatu. I to są często kraje ubogie, gdzie poziom wyszczepienia jest niski albo w ogóle go nie ma. Zresztą część uchodźców, która przedostaje się przez granicę białoruską z tych krajów afrykańskich, też prezentuje zupełnie inny poziom wyszczepienia. Jeżeli chodzi o odrę, tutaj sytuacja jest o tyle trudna, że to jest niezwykle zaraźliwa choroba i ta odporność zbiorowiskowa wymaga 95% wyszczepionych osób, żeby nie była transmitowana i nie powodowała ognisk zachorowania. Pojawienie się jednak migrantów bądź pewne środowiska antyszczepionkowe, gdzie ten poziom szczepień jest niższy, stwarzają warunki jednak do, może nie epidemii, ale do ognisk epidemicznych zachorowań.
Co to oznacza?
Że będą grupy, które mogą chorować. Mogą chorować dzieci, które nie są szczepione, bądź niedostatecznie wyszczepione, bo to jest cykl kilku szczepień, bądź osoby dorosłe, które nie przechorowały w dzieciństwie, a nie zostały objęte tym programem szczepień. Jeżeli chodzi o krztusiec, my wytracamy dosyć szybko poziom odporności. Chronimy przede wszystkim dzieci i kobiety w ciąży. Tutaj zaleca się dawki przypominające. Natomiast dużo osób, młodych dorosłych i dorosłych, jest jednak wrażliwych na krztusiec. I pojawienie się osoby zakażającej jednak może grozić ogniskami zakażeń.
Czyli szczepienia.
Szczepienia. Powinniśmy przypominać te szczepienia. Szczególnie zwracamy uwagę, że powinny się szczepić kobiety w ciąży, ponieważ to jest choroba groźna, szczególnie w trzecim trymestrze.
No właśnie, odra, krztusiec, to są choroby tylko groźne dla dzieci, czy dla nas dorosłych też?
No niestety dla dorosłych też.
Czyli dorośli też się powinni doszczepić? Bo w dzieciństwie rozumiem, że się szczepiliśmy.
Osoby zawodowo narażone, tak. Pracownicy placówek medycznych mają zalecane te szczepienia, natomiast no, nie jest ono obowiązkowe, ono jest zalecane.
Bardzo niepokojące są też coraz częstsze przypadki takiego tajemniczego zapalenia wątroby u dzieci, które wystąpiły już w ponad 20 krajach na świecie, także w Polsce. I na razie odnotowano kilkaset przypadków, no ale niestety kilka też zgonów. Co wiadomo na temat tej tajemniczej choroby?
Jest to bardzo niepokojące zjawisko, niepokojące dla naukowców w bardzo wielu krajach. Nie ma punktu wspólnego. Chorują dzieci, jest to ciężkie zapalenie wątroby, które często może się skończyć transplantacją, a nawet zgonem. Nie są to przypadki powiązane ze sobą, natomiast jednocześnie pojawiają się w tej chwili w wielu krajach. Poszukiwanie czynnika zakaźnego jak do tej pory nie jest bez sukcesu. Część dzieci wykazuje cechy zakażenia adenowirusem, czyli takim dosyć banalnym wirusem zakażenia górnych dróg oddechowych, ale ten wirus występuje w populacjach dziecięcych. Część dzieci przechorowała COVID. Czy jest jakiś związek
z... No właśnie, czy jest związek z SARS-CoV-2?
Nie można tego jednoznacznie potwierdzić. Tutaj pytań jest bardzo wiele. Nie ma ani czynnika etiologicznego w tej chwili. Nadzór nad chorobami zakaźnymi zaproponował zgłaszanie wszystkich przypadków z uzupełnianiem bardzo precyzyjnie wszystkich danych dotyczących rodziców, przyjmowanych leków, kontaktów, przebytych chorób, aby znaleźć jakiś punkt wspólny tej nowej choroby, która pojawia się u dzieci.
Europejskie Centrum do Spraw Zapobiegania i Kontroli Chorób określiło tę chorobę jako niepokojącą dla zdrowia publicznego i to już brzmi groźnie.
Tak, dlatego że przebieg tych zakażeń, zapaleń wątroby kończy się transplantacjami w pewnej części przypadków. Obserwowane też są zgony.
Jakie dzieci są na to szczególnie narażone?
Definicja przypadku obejmuje dzieci do 16 roku życia. Są stosowane apele do rodziców, opiekunów, żeby bacznie zwracać uwagę na takie objawy jak zarzucenie skóry, szare stolce, ból w okolicy wątroby, żeby jak najszybciej zgłaszać się do lekarza.
A jak można uchronić dziecko przed tym?
No nie znając przyczyny, trudno powiedzieć, jakie zachowania byłyby prewencyjne.
No ale zawsze prewencją może być dbanie o higienę, dezynfekcja, żebyśmy jednak o tym nie zapomnieli, a zaczynamy zapominać. Szkoda.
O tym zawsze powinniśmy pamiętać i oczywiście zdrowa dieta i zdrowy tryb życia, plus te zachowania higieniczne, przeciwepidemiczne.
Na razie obserwujemy sytuację. Dziękuję bardzo pani profesor za rozmowę.
Dziękuję bardzo za zaproszenie.